Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała tobie, Panie.
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już 40 dni i 40 nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. Lecz on mu odparł: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł mu: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Napisane jest bowiem, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, abyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu Jezus: ale napisane jest tak, że nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Jeszcze raz wziął go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do niego: dam ci to wszystko, jeśli tylko upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: idź precz, szatanie. Jest bowiem napisane, Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Wtedy opuścił go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali mu. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Kochani moi, miałem dzisiaj takie pragnienie czy chęć, żeby przestawić dzisiejsze czytania liturgii słowa i przeczytać, czy poprosić o przeczytanie najpierw tego fragmentu z Księgi Rodzaju, potem Psalm i Ewangelia, a następnie czytanie z listu do Rzymian, któreśmy usłyszeli, ale odparłem to pragnienie i chęć, dlatego że mógłby ktoś pomyśleć, że jestem ważniejszy niż cała liturgia. Nie chciałem wprowadzać po prostu jakiegoś niepokoju czy dwuznaczności. Chociaż Kościół nieraz w wyjątkowych chwilach, a dzisiaj myślę, taka jest, pozwala na taki właśnie czyn, na takie przestawienie czytań. Chciałem dzisiaj z wami podzielić się moją refleksją na temat właśnie szatana, demona, który został wprowadzony w Biblii na pierwszych stronicach tej świętej dla nas księgi. Ja sądzę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, dobrze znamy ten tekst. Od dzieciństwa pewnie, bez różnicy na to, jak długo jesteśmy chrześcijanami, czy świadomymi chrześcijanami, a nawet jeśli gdybyśmy byli niewierzący i niepraktykujący, to każdy z nas to opowiadanie zna. Ale właśnie dlatego, że zna, to często nie zadaje sobie ważnych, kluczowych pytań dotyczących tego czytania, tego opowiadania. Kim jest ten wąż? Kim jest ten wąż? Oczywiście każdy z nas pewnie odpowiedziałby szybko, no szatan, demon. Ale zwróćmy uwagę na takie trzy zasadnicze cechy tego węża. To jest istota, która, jak słyszeliśmy w czytaniu, jest najbardziej przebiegła ze wszystkich zwierząt lądowych. Najbardziej inteligentna, najbardziej bystra ze wszystkich zwierząt lądowych. Po drugie, ten wąż jest bardzo dziwny, bo ma nogi. On przychodzi do Ewy. Wąż podobno ma jakieś tam mięśnie pod swoją skórą, które pozwalają mu przemieszczać się bardzo szybko, nawet na piasku, po ziemi. I po trzecie, ten wąż może mówić. Rozmawia z Ewą. I gdybym teraz zadał wam pytanie, kto to jest, kto jest najinteligentniejszy ze zwierząt, chodzi i mówi, to odpowiedź byłaby jasna. Jest to człowiek. Żadna inna istota, przynajmniej nie znamy takiej póki co, jest inteligentna, rozum, chodzi i mówi. I ten wąż, oczywiście to jest symbol pewien obraz. Ten tekst jest genialny, w ogóle cały opis stworzenia świata, ten pierwszy i drugi opis, to jest przepiękny, niezwykle głęboki, niezwykle naukowy na tamte czasy oczywiście. Autor natchniony chce powiedzieć, ukazując symbolikę węża, że mamy do czynienia z istotą naprawdę bardzo, bardzo podobną do człowieka, ale ona nie jest człowiekiem. Pierwsze zdanie tego dzisiejszego czytania brzmiało, że Pan Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, nishmat chayim. To znaczy dał zdolność człowiekowi do kontaktowania się z Bogiem, do wchodzenia w relacje z Bogiem. Żadna inna istota na ziemi stworzona przez Boga takiej zdolności nie miała. Tylko człowiek ma to, co nazywamy tchnieniem życia, a co jest tak naprawdę zdolnością do wchodzenia w dialog z Bogiem. Jeśli znamy to opowiadanie, sądzę, że znacie, to wiecie, pamiętamy, że kiedy Pan Bóg stworzył Adama, pierwszego człowieka, a wcześniej wszystkie zwierzęta lądowe, morskie, w powietrzu, przyprowadził je do Adama i ten nadał każdemu z nich imię, co oznacza, że był od nich wszystkich razem rozumniejszy, inteligentniejszy, wyższy pod każdym względem. A pośród tych zwierząt był właśnie ten wąż także. I możemy sobie wyobrazić, przypuszczać, że ten wąż miał nadzieję, że Adam wejdzie w nim w dialog, w relacje, że zawrze z nim jakąś więź. Tymczasem, jak mówi Pismo Święte w dalszym tym opowiadaniu, nie znalazł Adam pośród wszystkich zwierząt żadnej istoty, która byłaby mu równa. I dopiero wtedy, kiedy Pan Bóg w czasie tego głębokiego snu Adama, który jest wyobrażeniem jego śmierci, Adam nie widział, jak była stworzona Ewa, ukształtowana z jego żebra. Dopiero wtedy, kiedy stanęła obok Adama Ewa, powiedział piękny hymn. Krótki, króciutki, jedno zdanie, ale piękny hymn na temat niewiasty. Ta dopiero jest ciałem z mojego ciała i kością z moich kości. Ta jest mi równa dopiero we wszystkim. I wszedł z nią w relację. Więź, której nie znajdował pośród zwierząt, jakie Bóg przyprowadził wcześniej do niego. I właśnie dlatego ten wąż próbuje tę więź pomiędzy mężczyzną i kobietą zniweczyć. Dlaczego? Z czystej zazdrości. Czysta zazdrość. Jest czysta miłość, nieprawdopodobna, piękna, o którym każdy z nas kiedyś marzył albo marzy. Jest czysta zazdrość. I ona leży u źródeł grzechu pierworodnego. Zazdrość złego. O to, że obdarował miłością kogo nie innego, a nie jego. I to jest pierwsza zachęta do nas na czas Wielkiego Postu, żebyśmy się zastanowili tak nad naszą zazdrością, która, jak widzimy, jest jakby pierwszym owocem, pierwszym w cudzysłowie dzieckiem złego. Potem biblijne opowiadania będą pokazywały nam, do czego może doprowadzić zazdrość, zawiść, nawet do zabicia własnego brata. Abel i Kain. Ale zazdrość, z zazdrością ma do czynienia każdy z nas. Zastanówmy się w Wielkim Poście, czy nie nosimy w sobie tego diabelskiego owocu zazdrości, która prowadzi do zawiści, odrzucenia. Gdybyśmy czytali dalej Pismo Święte, to dostrzeglibyśmy drugi symbol szatana. Przedstawiony jest w 49 rozdziale Księgi Rodzaju. Młody lew, lwiątko, które jest zwierzątkiem bardzo pięknym, ale jednocześnie w swojej młodości jeszcze lękającym się, niepewnym, ale drzemie w nim ogromna siła i moc, która okaże się, kiedy dorośnie. Nikt z nas nie chciałby być w klatce ani z wężem, ani z lwem. To jest coś ciekawego w ogóle. Nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym. Przecież wszyscy wiemy, że na świecie umiera każdego roku znacznie więcej ludzi z powodu ukąszenia komarem niż od lwa czy węża. I to nie dlatego, że ich jest mniej niż komarów. A nie boimy się komara. Nie lękamy się komara. A węża i lwa się lękamy. Nikt z nas nie chciałby być w klatce z tym zwierzęciem zamknięty. Jest gdzieś w podświadomości naszej ludzkiej właśnie ta prawda, bardzo pięknie oddana w tym opisie biblijnym, właśnie, że ten demon, że szatan ma coś z przebiegłości węża i z mocy lwa. Dlatego Pismo Święte używa tych symboli do ukazania tej istoty inteligentnej, która potrafi wejść w dialog z człowiekiem. Otóż ten lew, lwiątko, jest potem ukazane jako ktoś, kto oskarża człowieka. Szatan, demon, podpowiada człowiekowi: żyj po swojemu. Wszyscy tak robią. Nie ma sensu się wysilać. Jak to zrobisz, to będziesz się czuł cool. To dopiero będziesz nowoczesny. Bez przesady, księża tam mówią swoje. Nie bierz tego tak na serio. A kiedy już posłuchasz tego głosu, to oskarża ciebie całą mocą lwa. W Apokalipsie znajdziemy w 12 rozdziale Apokalipsy znajdziemy taki tekst. Chrystus Jezus, baranek, zwyciężył lwa, nieprzyjaciela, która oskarża całą ludzkość przed Bogiem. Bo w czym w istocie jest grzech, albo jakie są skutki grzechu? Bez różnicy, czy wielkiego, czy małego, czy publicznego, czy prywatnego, indywidualnego, dokonanego w ciszy, w ciemności. Prowadzi on do oskarżenia, które każdy z nas doświadczył w życiu. To jest ten wewnętrzny głos, gdzieś tam się rodzi. Coś ty zrobił. Gdzie jesteś, Adamie? I co my możemy zrobić z tym głosem? Chyba mamy trzy możliwości. Albo go przyjmiemy i będziemy z nim żyli, i wtedy żyjemy smutni, przygnębieni, przybici, zniechęceni, zrozpaczeni. Albo możemy to oskarżenie odrzucić, przerzucić na innych. Tak jak Ewa na Adama, a Adam na węża. Możemy przerzucić na innych, odeprzeć, udawać się, że się nic nie stało. Ale będzie taki moment, taki dzień, na końcu czasów, kiedy wszystko, dokładnie wszystko, stanie się jawne. Kiedy tę podłość, którą wyrządziłem, grzech, którego dokonałem, stanie się jawny nie tylko przed Bogiem, ale przed małżonkiem, małżonką, dziećmi, rodzicami, parafią, państwem, narodem. Pomyśl sobie o tym. Stanie się to jawne. Jest jednak wobec tego oskarżenia, które dokonuje lew, który, jak mówi Piotr, krąży wokół, szukając kogo by pożreć, jeszcze trzecie wyjście. Zrzucić go, ten grzech, na Jezusa. Dokonuje się to najpierw w sakramencie chrztu. Cieszę się, że dzisiaj jest Franuś nasz kochany, który miałem szczęście i radość chrzcić 3 lata temu. To się dokonało już i ma się dokonywać stale w sakramencie pokuty i pojednania, gdzie zrzucamy na Jezusa to zło, któreśmy popełnili. Dlatego właśnie święty Paweł powiedział o Jezusie: tego, który nie znał grzechu, Jezusa Chrystusa Bóg uczynił grzechem, przybiwszy go na drzewie krzyża. A zatem te dwie myśli na ten tydzień. Zazdrość i oskarżenie. Czy ja coś z tego nie mam? Jakiś ziarenek tej zazdrości, która prowadzi do zawiści i oskarżenia, zwłaszcza wtedy, jeśli ono jest bezpodstawne, nie noszę w sobie.